Poznaliśmy w czasie poprzedniej audycji wspaniały hymn dziękczynny zapisany w 12 rozdziale Księgi Izajasza. Dzisiaj studiować będziemy treść następnego, 13 rozdziału. Przypomnijmy jednak na początek fragment owego wspaniałego hymnu, który jest dla nas wielkim zachęceniem, źródłem otuchy i radości. Oto Bóg jest zbawieniem moim. Będę miał ufność i nie ulęknę się, bo mocą moją i pieśnią moją jest Pan. On stał się dla mnie zbawieniem. Wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie ze zdrojów zbawienia. Powiecie w owym dniu, chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia, rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów. Przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego. Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy. Niech to będzie wiadome po całej ziemi. Bożym planem jest zbawienie ludzi spośród wszystkich ludów. Dlatego te narody, które sprzeciwiają się Jego zamiarom, spotka surowa kara. Prorok Izajasz wypowiada w imieniu żywego Boga mowy wieszcze nad narodami. Narodami, które postępują wbrew zbawczym planom Pana. Mowy te zapisane są w rozdziałach od 13 do 23. Stanowią więc pokaźną część proroctw Izajasza. Mowa jest tu o sądzie nad Babilonią, nad Asyrią, nad Filistynami, Moabitami, nad Egiptem i nad innymi narodami odgrywającymi dużą rolę w historii starożytnej. Rozdział 13 rozpoczyna tę sekcję mów przeciw narodom pogańskim. Jako pierwszy wymieniony jest Babilon, który za dni Izajasza był miastem, a do rozmiarów mocarstwa rozrósł się dopiero w następnym stuleciu. Ale Boży prorok już teraz przepowiada przyszłość Babilonu. Czytamy: wyrok na Babilon, który ujrzał Izajasz, syn Amosa. Słowo wyrok to w oryginale hebrajskim wyraz massa, to znaczy ciężar, brzemię. Tutaj ma znaczenie proroczej groźby, ogłoszenia wyroku skazującego na karę. Babilon był jednym z największych miast starożytnego świata. Wyrósł na pierwszą potęgę w historii światowych mocarstw. Za panowania króla Nebukadnezara osiągnął szczyt potęgi. Stał się pierwszym światowym mocarstwem. Tak jak później Persja, Grecja czy Rzym. Babilon to symbol buntu przeciwko Bogu. W Księdze Apokalipsy czytamy o odrodzonym Babilonie jako religijnym i politycznym mocarstwie rządzącym światem. Babilon to więc symbol buntu przeciwko Bogu. Ponadczasowy symbol. Historycznie rzecz biorąc, Bóg wybrał Babilon, by za jego pośrednictwem ukarać Jerozolimę i całe królestwo judzkie za ich nieposłuszeństwo. Podobnie jak uczynił to z Królestwem Północnym, posyłając przeciwko niemu Asyrię. Pamiętamy słowa Izajasza, który wołał w imieniu Pana: ach, Asyria, rózga mego gniewu, posyłam ją przeciw narodowi bezbożnemu. Podobnie Bóg pośle wojska babilońskie, by zdobyły Jerozolimę i w ten sposób osądzi cały swój nieposłuszny lud, a potem dokona sądu nad Babilonem, tak jak uczynił to z dumną Asyrią. Prorok woła: uwaga, gwar na górach, jakoby tłumu mnogiego. Uwaga, wrzawa królestw, sprzymierzonych narodów. To Pan zastępów robi przegląd wojska do bitwy. Przychodzą z dalekiej ziemi, od granic nieboskłonu. Pan i narzędzia Jego gniewu, aby spustoszyć całą ziemię. Babilon stanie się narzędziem gniewu w ręku Pana. Wizja proroka sięga w przyszłość, ku czasom eschatologicznym. Czytamy: zawyjcie, bo bliski jest dzień Pański. Nadchodzi jako klęska z rąk Wszechmocnego. To proroctwo wypełni się dopiero w okresie wielkiego ucisku, kiedy Bóg osądzi wszelką niegodziwość, wszelkie zło. Dlatego wszystkie ręce opadają, topnieją wszystkie serca ludzkie. Oni truchleją, ogarniają ich męki i boleści, wiją się z bólu jak ta, która rodzi. Jeden na drugiego patrzy z osłupieniem, oblicza ich są w płomieniach. Oto dzień Pański nadchodzi okrutny, najwyższe wzburzenie i straszny gniew, żeby ziemię uczynić pustkowiem i wygładzić z niej grzeszników. W okresie wielkiego ucisku Bóg dokona sądu nad narodami, powoła mocarstwo na kształt Babilonu, za pośrednictwem którego osądzi świat, tak jak kiedyś uczynił to w stosunku do Judy. Izajasz, jak i inni prorocy, nazywają ten czas Dniem Pańskim. Izajasz woła: oto Dzień Pański nadchodzi, okrutny, najwyższe wzburzenie i straszny gniew, żeby ziemię uczynić pustkowiem i wygładzić z niej grzeszników. Bo gwiazdy niebieskie i Orion nie będą jaśniały swym światłem. Słońce się zaćmi od samego wschodu i swoim blaskiem księżyc nie zaświeci. To proroctwo zacytował sam Jezus. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 24 znajdujemy takie jego słowa: gdy tylko minie okres ucisku, nastąpi zaćmienie słońca, księżyc także zgaśnie, gwiazdy zaczną spadać z nieba i rozprzęgną się moce kosmiczne. Wtedy pojawi się na niebie znak, że Syn Człowieczy nadchodzi. W Księdze Apokalipsy czytamy: gdy zatrąbił czwarty anioł, cios ugodził w 1/3 słońca, księżyca i gwiazd, tak, że utraciły 1/3 jasności. To samo stało się z 1/3 dnia i nocy. Wszystkie te słowa odwołują się do proroctwa Izajasza. Gwiazdy niebieskie nie będą jaśniały swym światłem. Słońce się zaćmi od samego wschodu i swoim blaskiem księżyc nie zaświeci. Ukarzę ja świat za jego zło i niegodziwców za ich grzechy. Położę kres pysze zuchwałych i dumę okrutników poniżę. Prorok zapowiada w imieniu Pana karę dla świata za jego zło. Niegodziwcy zostaną ukarani za swoje grzechy. Zostanie położony kres pysze zuchwałych. Wszelkie zło będzie ukrócone. Musimy być świadomi, że żyjemy w świecie, który zostanie osądzony przez żywego Boga. Następne słowa proroka, wypowiedziane w imieniu Pana, są bardzo niezwykłe. Czytamy w 12 wierszu: uczynię człowieka rzadszym niż najczystsze złoto i śmiertelnika droższym niż złoto z Ofiru. Taką wartość będą mieć ci, którzy ocaleją dzięki Mesjaszowi. Możemy powiedzieć, że wszyscy wierzący już stali się bezcenni, jako odkupieni i oczyszczeni krwią Jezusa Chrystusa. W dalszych słowach prorok opisuje okres wielkiego ucisku. Dlatego niebiosa się poruszą i ziemia się wstrząśnie w posadach na skutek oburzenia Pana zastępów, gdy rozgorzeje gniew Jego. I stanie się tak, jak gazela zgubiona i jak trzoda, której nikt nie chwyta, każdy powróci do swego narodu, każdy ucieknie do swojego kraju, każdy odszukany będzie przebity, każdy złapany polegnie od miecza. Wszyscy musieliby zginąć jako grzesznicy, gdyby nie Boża łaska, gdyby nie dzieło zbawienia dokonane w Chrystusie. W końcowej części 13 rozdziału Księgi Izajasza znajdujemy zapowiadany wcześniej wyrok na Babilon. Prorok woła w imieniu Pana: oto ja pobudzam przeciw nim Medów, którzy nie cenią sobie srebra, ani w złocie się nie kochają. Nowo powstałe państwo Medopersów będzie mocarstwem, które podbije Babilon. to wspaniałe, starożytne królestwo zostanie z rządzeniem Bożym zniszczone doszczętnie, tak jak kiedyś Sodoma i Gomora. Wtedy Babilon, perła królestw, klejnot, duma Chaldejczyków, stanie się jak Sodoma i Gomora, gdy ją Bóg wywrócił. To proroctwo wypełniło się. Przepych Babilonu przeminął. Miasto legło w gruzach. Nie będzie nigdy więcej zamieszkany ani zaludniony z pokolenia w pokolenie. Nie rozbije tam Arab namiotu, ani pasterze nie staną na postój. Miasto nie zostało odbudowane, tak jak przepowiedział to Izajasz. I starożytny Babilon nigdy nie zostanie odnowiony. Odrodzi się, ale w innym sensie, jako symboliczne mocarstwo polityczno-religijne, zgodnie z zapowiedziami proroka. Ale starożytne miasto, Babilon, nigdy nie zostanie odbudowane. Tak jak na przykład został odbudowany Rzym, całkowicie zniszczony i odnowiony. Albo jak Jerozolima, zniszczona doszczętnie i odbudowana. Albo jak nasza Warszawa, zniszczona w czasie wojny i zbudowana właściwie na nowo. Po starożytnym Babilonie pozostały i pozostaną tylko ruiny. Dziki zwierz tam mieć będzie swe leże. Sowy napełnią ich domy. Strusie się tam zagnieżdżą i kozły będą harcować. Szakale nawoływać się będą w ich pałacach i hieny wyjąc w ich przepysznych gmachach. Godzina jego się zbliża, jego dni nie będą przedłużone. Upadek Babilonu w przeszłości jest obrazem upadku przyszłego Babilonu, miasta Antychrysta. Siedziba Antychrysta zostanie zniszczona, podobnie jak stało się to ze starożytnym Babilonem. Ruiny tego miasta są świadectwem prawdziwości i dokładności starotestamentowych proroctw oraz obrazową zapowiedzią faktu, że w przyszłości zniszczony zostanie także Antychryst i miejsce jego przebywania. Następny, 14 rozdział Księgi Izajasza kontynuuje opowieść o sądzie nad Babilonem. Zawiera także wzmiankę o narodzinach zła, o buncie syna Jutrzenki. Rozdział ten otwiera jednak pogodny obraz powrotu z wygnania ludu izraelskiego. Czytamy od początku w wierszu pierwszym. Zaiste, Pan zlituje się nad Jakubem i znowu sobie obierze Izraela. Da im odpocząć we własnej ojczyźnie. Cudzoziemiec przyłączy się do nich i zostanie wcielony do domu Jakuba. Te słowa przenoszą nas w czasy eschatologiczne. U kresu historii Bóg sprawi, że Izraelici powrócą do ziemi obiecanej i będą odpoczywać we własnej ojczyźnie. Dzisiaj obserwujemy zaledwie zapowiedź wypełnienia się tego proroctwa. Do Izraela wracają Żydzi z różnych stron świata i zostają włączeni do społeczeństwa izraelskiego. Ale powrót, o którym mówi prorok Izajasz, będzie miał o wiele bardziej masowy wymiar. Czytamy dalej, przyjmą ich narody i zaprowadzą do ich miejsca rodzinnego. Dom zaś Izraela weźmie ich sobie w posiadanie na ziemi pańskiej, jako sługi i służące, tak, że będzie trzymał w niewoli tych, którzy go trzymali i panować będzie nad swoimi ciemiężycielami. Widzimy, że proroctwo Izajasza jeszcze się nie wypełniło. W czasie powrotu, który zapowiada Boży prorok, inne narody będą pomagać Izraelitom. Prorok podkreśla, przyjmą ich narody i zaprowadzą do ich miejsca rodzinnego. Dzisiaj wiele państw pozostaje nieprzychylnych Izraelowi. Otaczające go kraje arabskie serdecznie Żydów nienawidzą. Duży procent uchwał podejmowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych jest skierowanych przeciw Izraelowi. W większości krajów europejskich utrzymuje się antysemityzm, mimo że większość Żydów wymordowano w czasie II wojny światowej. Jeszcze nie nadszedł czas, o którym prorok mówi, przyjmą ich narody i zaprowadzą do ich miejsca rodzinnego. Prorok wyjaśnia, przekazując słowa skierowane do Izraela. Przyjdzie do tego wówczas, kiedy Pan da ci pokój po twych cierpieniach i kłopotach i po twardej niewoli, którą cię przytłoczono. Pan da pokój Izraelowi. Na razie nie ma w Izraelu pokoju. Ciągle giną tam ludzie. Stale wybuchają bomby terrorystów. Stale panuje napięcie, wrogość pomiędzy Żydami i Arabami. Można tu zginąć w środku dnia, na ulicy, na targu, w sklepie, w autobusie. Nie ma pokoju w Jerozolimie, w Betlejem, w Gazie, w Zajordaniu. Pan da pokój Izraelowi. Dopiero On, Książę Pokoju, Pan i Zbawiciel, zaprowadzi tu trwały pokój. Przyjdzie do tego wówczas, kiedy Pan da ci pokój po twych cierpieniach i kłopotach i po twardej niewoli, którą cię przytłoczono, że rozpoczniesz tę satyrę na króla babilońskiego i powiesz, o, jakże nadszedł kres ciemieńscy, jak ustała jego zuchwałość, że Babilon, poza rozumieniem dosłownym, literalnym, ma też znaczenie symboliczne, obrazowe. Tutaj właśnie symbolizuje wszelkich wrogów Izraela, którzy będą usiłowali zniszczyć ten naród jeszcze raz, na krótko przed nadejściem Mesjasza. Izajasz woła dalej. Połamał Pan laskę złoczyńców i berło panujących, co smagało narody zajadle nieustannymi ciosami, co rządziło ludami z wściekłością, prześladując je bez miłosierdzia. Te słowa to zapowiedź ostatecznej rozprawy z narodami na koniec trudnego okresu wielkiego ucisku. Bóg dokona sądu nad narodami. Ten świat musi być osądzony. Tak wiele jest na ziemi nieprawości, niemoralności, kłamstwa, nienawiści, zazdrości, złości. Z tym wszystkim rozprawi się Pan jako sprawiedliwy król, zwycięski władca. Pewien misjonarz powiedział, ktoś musi zrobić porządek z całym tym bagnem zła. Ktoś musi osądzić świat z powodu szerzącej się nieprawości. Dziękuję Bogu, że tym kimś nie muszę być ja. Dziękuję Bogu, że nie musimy liczyć na nikogo z przywódców politycznych ani religijnych. Pan Jezus Chrystus dokona tego sądu. On, jedyny sprawiedliwy, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, ukróci wszelkie zło. Boży prorok woła, cała ziemia odetchnęła uspokojona, szaleje z radości. Nawet cyprysy mają uciechę z ciebie i cedry libańskie. Odkąd powalony leżysz, drwale nie wychodzą na nas. Ta wizja prorocka jeszcze się nie wypełniła. Dopiero po zwycięskiej bitwie Armagedonu, po powrocie Chrystusa, na ziemi zaprowadzony zostanie pokój. Cała ziemia odetchnie uspokojona. Szaleć będzie z radości. Następne słowa Izajasza zapowiadają rozprawienie się z władcą tego świata. Czytamy od wiersza 9. Podziemny Szeol poruszył się przez ciebie na zapowiedź twego przybycia. Dla ciebie obudził cienie zmarłych, wszystkich wielmożów ziemi. Kazał powstać z tronów wszystkim królom narodów. Wszyscy oni zabierają głos, by ci powiedzieć, ty również padłeś bezsilny jak i my. Stałeś się do nas podobny. Do Szeolu strącony twój przepych i dźwięk twoich harf. Robactwo jest twoim posłaniem, robactwo też twoim przykryciem. Jakże to spadłeś z niebios, jaśniejący, synu jutrzenki. Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody. Syn jutrzenki, jaśniejący, to inaczej Lucyfer. To zgodnie ze słowami proroka Ezechiela najpotężniejsze i najpiękniejsze stworzenie, jakie kiedykolwiek Bóg powołał do życia. ale on zbuntował się przeciw swemu Stwórcy. Postanowił swoją wolę postawić wyżej niż wola wszechmocnego, świętego Boga. W Ewangelii Łukasza znajdujemy wypowiedź Jezusa: widziałem, jak w jednym okamgnieniu, niczym błyskawica, szatan runął z nieba. W pierwszym liście Jana czytamy: kto popełnia grzech, ma diabelską naturę, bo diabeł grzeszy od samego początku. Syn Boży po to przyszedł na świat, aby unieszkodliwić działanie diabła. A Księga Apokalipsy głosi: na niebie rozpętała się bitwa. Archanioł Michał oraz jego aniołowie stoczyli bój ze smokiem. Smok ze swoim wojskiem ruszył do ataku, ale nie mógł dotrzymać im pola, ani utrzymać się ze swoim zastępem. Ten wielki smok, wąż z pradawnych czasów, któremu na imię diabeł lub szatan, ten zwodziciel całego świata, został strącony na ziemię, a razem z nim jego wojsko. To jest obraz klęski szatana. Tylko dzięki Mesjaszowi, Chrystusowi, szatan może zostać pokonany. Tylko dzięki Chrystusowi Bóg może nam przebaczyć nasz grzech i przygarnąć nas na powrót do siebie.